Pan Longinus szedł dalej. Ale nie szedł po tej samej linii, była to bowiem widocznie linia placówek, więc skierował się jeszcze bliżej ku taborowi, pragnąc przejść między plecami widet i szeregiem wozów. Jeżeli nie było drugiego łańcucha straży, mógł pan Longinus na tej przestrzeni napotkać tylko tych, którzy wychodzili z taboru na zmianę. Konne oddziały straży nie miały tu co robić. Po chwili pokazało się, że drugiego łańcucha placówek nie było. Za to tabor nie był dalej jak dwa strzelenia z luku. Dziwna rzecz, zdawał się być coraz bliżej, jakkolwiek pan Longinus starał się iść równolegle do szeregów wozów. Pokazało się również, że nie wszyscy spali w taborze. Przy tlejących tu i owdzie ogniskach widać było siedzące postacie. W jednym miejscu ognisko było większe, tak nawet wielkie, że prawie dosięgało blaskiem pana Longina. Także rycerz znów musiał się cofnąć ku placówkom, aby nie przechodzić przez pas światła. Z daleka rozpoznał pan Longin wiszące w pobliżu ognia na słupach podobnych do krzyżów woły, z których rzeźnicy zdzierali skóry. Spore kupki ludzi przypatrywały się czynności. Niektórzy przygrywali z cicha rzeźnikom na piszczalkach. Była to ta część obozu, którą zajmowali czabańczycy. Dalsze szeregi wozów otaczała ciemność. Lecz ściana taboru, oświecona mdłymi światłami ognisk, znów była jakby bliżej pana Longina. Z początku miał ją tylko po prawej ręce. Nagle spostrzegł, że mają i przed sobą. Wówczas stanął i namyślał się, co począć. Był otoczony. Tabor, kosz tatarski i obozy czerni okalały jakby pierścieniem cały zbaraż. W środku tego pierścienia stały placówki i krążyły straże, aby nikt nie mógł się przedostać. Położenie pana Longina było straszne. Miał teraz do wyboru albo przemknąć się między wozami, albo szukać innego wyjścia między kozactwem a koszem. Inaczej musiałby się błąkać aż do świtu po owym kolisku, chyba by się chciał cofać znów do zbaraża, ale nawet i w takim razie mógł wpaść w ręce straży. Rozumiał jednak, że już sama natura gruntu nie pozwala na to, aby wóz stał przy wozie. Musiały w szeregach ich być przerwy. I znaczne, bo zresztą takie przerwy konieczne były dla komunikacji, dla wolnej drogi potrzebnej jeździe. Pan Longinus postanowił szukać podobnego przejścia i w tym celu zbliżył się jeszcze bardziej do wozów. Blaski płonących tu i owdzie ognisk mogły go zdradzić, ale z drugiej strony były mu pożyteczne, bo bez nich nie widziałby ani wozów, ani drogi między nimi. Jakoż po kwadransie poszukiwań znalazł przecie drogę i poznał ją łatwo, bo wyglądała jakby czarny pas między wozami. Nie było w nim ognisk, nie mogło być i kozaków, gdyż tamtędy musiała przechodzić jazda. Pan Longinus położył się na brzuchu i począł się czołgać do owej czarnej czeluści, jak wąż do jamy. Upłynął kwadrans pół godziny. On czołgał się ciągle, modląc się jednocześnie, w obronę z ciałem i duszą, mocą niebieskim się oddając. Pomyślał, że może los całego zbaraża zależy w tej chwili od tego, czy on się teraz przez ową gardziel przedostanie. Więc modlił się nie tylko za siebie, ale i za tych, którzy w tej chwili na okopie modlili się za niego. Po obu stronach wszystko było spokojne. Człowiek się nie ruszył, koń żaden nie zachrapał, pies żaden nie zaszczekał i pan Longinus przeszedł. Czerniały teraz przed nim chrusty i gąszcze, za którymi rosła dębina, za dębiną bór, aż hen do Toporowa, za borem król, zbawienie i sława i zasługa przed Bogiem i ludźmi. Czymże było ścięcie trzech głów wobec tego czynu, do którego coś więcej prócz żelaznej ręki trzeba było posiadać? Pan Longinus sam czuł tę różnicę, ale nie wezbrało pychą to czyste serce, tylko jak serce dziecka rozpłynęło się w łzy wdzięczności. Potem podniósł się i szedł dalej. Placówek z tamtej strony wozów już nie było, albo rzadkie, do uniknięcia łatwiejsze. Tymczasem począł padać większy deszcz i szeleścił po zaroślach i głuszył jego kroki. Pan Longinus rozpuścił teraz swoje długie nogi i szedł jak olbrzym, depcząc krze, co stąpi krok, to jakby kto inny pięć. Wozy coraz dalej, dębina coraz bliżej i zbawienie bliżej. Oto już i dęby. Noc pod nimi tak czarna jak w podziemiu, ale to i lepiej. Wstał lekki wiatr, więc dęby szumią z lekka, rzekłbyś, mruczą pacierz. Boże wielki, Boże dobrotliwy, uchrońże tego rycerza, bo to sługa Twój i wierny syn tej ziemi, na której my wzrosły Tobie na chwałę. Już od okopu polskiego dzieli z 1,5 mili pana Longina. Pot zlewa mu czoło, bo powietrze stało się jakieś parne. Coś niby zbiera się na burzę, ale on idzie, ani dba o burzę, bo mu w sercu anieli śpiewają. Dębina rzednie. Pewnie to będzie pierwsza łąka. Dęby zaszumiały mocniej, jakby chciały rzec: zaczekaj, bezpiecznie ci było wśród nas. Ale rycerz nie ma czasu i wstępuje na odkrytą łąkę. Jeden tylko stoi na niej dąb w środku, ale potężniejszy od innych. Pan Longinus zmierza do tego dębu. Nagle, gdy już jest o kilkanaście kroków, spod rozłożystych gałęzi olbrzyma wysuwa się ze 20 czarnych postaci, które zbliżają się w wilczych skokach do rycerza.
Kto ty? Kto ty?
Język ich niezrozumiały. Nakrycia głowy jakieś spiczaste. To Tatarzy, to koniuchowie, którzy się tu przed deszczem schronili. W tej chwili czerwona błyskawica rozświeciła łąkę, dąb, dzikie postacie Tatarów i olbrzymiego szlachcica. Krzyk straszliwy wstrząsnął powietrzem i walka zawrzała w jednej chwili. Tatarstwo rzuciło się na pana Longina jak wilcy na jelenia i chwyciło go żylastymi rękoma, lecz on wstrząsnął się tylko i wszyscy napastnicy odpadli tak z niego, jak dojrzały owoc opada z drzewa. Po czym straszliwy zerwi kaptur zazgrzytał w pochwie. I wnet rozległy się jęki, wycia, wolania na ratunek, świst miecza, charkotanie pobitych, rżenie przerażonych koni, szczęk lamanych szabel tatarskich. Cicha łąka zabrzmiała wszystkimi dzikimi głosami, jakie tylko mieszczą się w ludzkich gardzielach. Tatarzy rzucili się jeszcze raz i drugą kupą na rycerza, ale on już oparł się plecami o dąb, a od przodu nakrył się wichrem miecza i ciął straszliwie. Trupy zaczerniły mu się pod nogami. Inni cofnęli się, zdjęci paniczną trwogą.
Div, div!
Rozległy się dzikie wycia. Lecz wycia te nie zostały bez echa. Nie upłynęło pół godziny i cała łąka zamrowiła się pieszymi i jezdnymi. Biegli kozacy i Tatarzy z kosami, z drągami, z lukami, ze szczapami palącego się luczywa. Gorączkowe pytania poczęły się krzyżować i przelatywać z ust do ust.
— Co to jest? Co się stało? — Div!
— odpowiadali koniuchowie.
— Div!
— powtarzali tłumy.
— Lach! Div! Ubij! Żywcem bierz! Żywcem!
Pan Longinus wypalił po dwakroć z pistoletów, ale wystrzałów tych nie mogli już dosłyszeć towarzysze w polskim okopie. Tymczasem tłum zbliżał się do niego półkolem, on zaś stał w cieniu, olbrzymi, oparty o drzewo i czekał z mieczem w ręku. Tłum zbliżał się coraz bardziej. Na koniec zagrzmiał głos komendy.
Bielko!
Co żyło, rzuciło się naprzód. Krzyki umilkły. Ci, którzy nie mogli się docisnąć, świecili atakującym. Wir ludzki klębił się i przewracał pod drzewem. Jęki tylko wydobywały się z tego wiru i przez długi czas nie można było nic rozpoznać. Nareszcie krzyk przestrachu wyrwał się z piersi atakujących. Tłum pierzchnął w jednej chwili. Pod drzewem został pan Longinus, a pod jego nogami kupa ciał drgających jeszcze w agonii.
Sznurów! Sznurów!
Zabrzmiał jakiś głos. Wnet jezdni kopnęli się po sznury i przywieźli je w mgnieniu oka. Wówczas po kilkunastu tęgich chlopów chwyciło za dwa końce długiego powroza, starając się przykrępować pana Longina do drzewa. Ale pan Longin ciął mieczem i chłopi z obu stron padli na ziemię. Z tym samym skutkiem próbowali następnie Tatarzy. Widząc, że zbyt wielki tłum przeszkadza sobie wzajem, poszło raz jeszcze kilkunastu najśmielszych nohajców, chcąc koniecznie uchwycić żywcem wielkoluda, ale on podarł ich, jak odyniec rozdziera zajadle kondle. Dąb, zrośnięty z dwóch potężnych drzew, osłaniał środkową wklęslością rycerza. Z przodu zaś, kto się zbliżył na długość miecza, marł, nie wydawszy nawet krzyku. Nadludzka siła pana Podbipięty zdawała się wzrastać jeszcze z każdą chwilą. Widząc to, rozwścieczona orda spędziła kozaków i naokół rozległy się dzikie wołania.
Łuk! Łuk!
Wówczas na widok łuków i strzał wysypywanych z kolczanów pod nogi poznał i pan Podbipięta, że zbliża się godzina śmierci. I rozpoczął litanie do Najświętszej Panny. Uczyniło się cicho. Tłumy zatrzymały dech, oczekując, co się stanie. Pierwsza strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił Matko Odkupiciela i obtarła mu skroń. Druga strzała świstnęła, gdy pan Longinus mówił Panno Wsławiona i utkwiła mu w ramieniu. Słowa litanii zmieszały się ze świstem strzał. I gdy pan Longinus powiedział Gwiazdo zaranna, już strzały tkwiły mu w ramionach, w boku, w nogach. Krew ze skroni zalewała mu oczy i widział już, jak przez mgłę łąkę Tatarów, nie słyszał już świstu strzał. Czuł, że słabnie, że nogi chwieją się pod nim. Głowa opada mu na piersi, na koniec ukląkł. A potem na wpół już z jękiem powiedział pan Longinus — Królowo, anielska. I to były jego ostatnie słowa na ziemi. Aniołowie niebiescy wzięli jego duszę i położyli ją jako perłę jasną u nóg królowej anielskiej. Pan Wolodyjowski i Zagloba stali następnego rana na walach między żołnierstwem, spoglądając pilno ku taborowi, od którego strony zbliżały się masy chłopstwa. Skrzetuski był na radzie u księcia, oni zaś, korzystając z chwili spokoju, rozmawiali o dniu wczorajszym i o tym ruchu w taborze nieprzyjacielskim. — Nic nam to dobrego nie wróży — rzekł Zagloba, ukazując na czarne masy, idące na kształt olbrzymiej chmury. Pewno do szturmu znów ruszą, a tu już ręce nie chcą chodzić w stawach. Gdzie by tam zaś miał być szturm przy dniu jasnym o tej porze? Rzekł mały rycerz. Nie uczynią nic więcej, jeno zajmą nasz wczorajszy wał i znów wkopywać się będą do nowego i strzelać przy tym od rana do wieczora. Można by ich dobrze z armat przeploszyć. Wolodyjowski zniżył głos. Prochów skąpo, rzekł. Przy takim ekspensie podobno już i na 6 dni nie starczy. Ale w tym czasie pewnie król nadciągnie. Niechże się już dzieje, co chce, aby nasz pan Longin niebożątko przedostał się szczęśliwie. Przez całą noc spać nie mogłem, tylko o nim myślałem. A com się zdrzemnął, tom go w opresji widział i taki mnie żal brał, że... Aż poty na mnie biły.
Najlepszy to człowiek, jakiego w Rzeczypospolitej możesz znaleźć, z latarnią przez 3 roki i 6 niedziel chodząc. A czemuś to waćpan zawsze z niego dworował. A bo gęba we mnie paskudniejsza od serca. Ale już mi go, panie Michale, nie zakrwawiaj wspomnieniem, gdy i tak wyrzuty sobie czynię, a broń Boże, jakiego przypadku na pana Longina, to bym do śmierci chyba nie miał spokoju. Już też tak dalece się waćpan nie gryź. Nie miał on nigdy do waście żadnego rankoru i słyszałem, jak sam mówił, gęba chatka, serce złote. Dajże mu, Boże, zdrowie przyjacielowi zacnemu. Nigdy on po ludzku nie umiał mówić, ale setnie takowe niedostatki wielkimi cnotami nagradzą. Co myślisz, panie Michale? Zali przeszedł szczęśliwie... Noc była ciemna, a chłopi po klęsce straszliwie fatigati. U nas dobrych straży nie było, a cóż dopiero u nich. No, to chwała Bogu. Zalecałem też panu Longinowi, żeby się o naszą niebogą kniaziównę pilno dopytywał, jeżeli gdzie jej nie widzieli. Bo tak myślę, że Rzędzian musiał się do wojsk królewskich przedostawać. Pan Longinus pewnie na odpoczynek nie pójdzie, tylko z królem tu przyciągnie. W takim razie mielibyśmy niedługo o niej wiadomość. Ufam ja w dowcip tego pacholka, że ją tam jakoś ocalił. Już bym nie zaznał ciechy, żeby ją zguba spotkała. Krótko mi ją znał, ale w to wierzę, że gdybym siostrę miał, to by mi nie była milsza. Dla ciebie siostra, a dla mnie córuchna. Od tych trosków chyba mi broda do reszty zbieleje, a serce od żalu pęknie. Co kogo pokochasz, raz, dwa, trzy i już go nie ma. A ty siedź, troskaj się, martw, gryź, rozmyślaj, mając w dodatku brzuch pusty i dziury w czapczynie, przez które jak przez złą strzechę woda na lysinę leci. Psom teraz w Rzeczypospolitej lepiej niż szlachcie, a nam czterem to już ze wszystkich najgorzej. Czas by już chyba do lepszego świata się wybrać, panie Michale, albo co? Nieraz myślałem, czy by nie lepiej powiedzieć Skrzetuskiemu o wszystkim, ale to mnie wstrzymuje, że sam on nigdy o niej jednym słowem nie wspomniał. A bywało, jak kto wymówił, to się tylko wzdrygnie, jakby go co w sercu ukluło. Gadajże mu. Rozdzieraj rany w ogniu tej wojny przyschłe, a ją tam może już jaki tatarzyn przez Perekop za warkocz prowadzi. Świece jarzące mi w oczach stają, gdy sobie taki termin pomyślę. Czas już umierać, nie może być inaczej, bo na świecie męka tylko i nic więcej. Ach, żeby choć pan Longinus przemknął się szczęśliwie. Musi on mieć większe w niebie łaski niż inni, bo cnotliwy. Ale patrz no, waćpan, co tam mu hultajstwo robi? Taki dziś blask od słońca, że nic nie widzę. Wał nasz wczorajszy rozkopują. A mówiłem, że będzie szturm. Chodźmy stąd, panie Michale, dość już tego stania. Nie dlatego to oni kopią, żeby koniecznie do szturmu iść, ale muszą mieć otwartą drogę do odwrotu i przy tym pewno będą tamtędy machiny wprowadzać, w których strzelcy siedzą. Patrz no waść, aż lopaty warczą. Już na jakie 40 kroków zarównali. O, teraz widzę, ale okrutny dziś blask.